Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest profesor Monika Adamczyk-Popławska z Zakładu Wirusologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry pani profesor, dzień dobry państwu.
Dzień dobry państwu.
Pani profesor, mamy bardzo dużo pytań, nie tylko ode mnie, ale też od naszych słuchaczy. Tak uporządkujmy to. Co wiemy już o wirusie, a czego nie na przykład? Skoro naukowcy wykluczyli, że koronawirus jest wynikiem genetycznej manipulacji naukowców z laboratorium w Wuhan, czy wiemy, w jaki sposób powstał? Czy na przykład groźna postać koronawirusa rozwinęła się jeszcze w organizmie zwierzęcia i przeniosła się na człowieka? Czy może dopiero w organizmie człowieka nastąpiła groźna przemiana koronawirusa?
No, wiemy na pewno, że koronawirus SARS-CoV-2 jest tak zwaną zoonozą, czyli właśnie takim wirusem pochodzenia zwierzęcego. Jednakże czy ta najgroźniejsza jego forma, ta, którą my teraz poznaliśmy i która nas tutaj trapi od już ponad roku, czy te finalne zmiany zaszły w organizmie zwierzęcia czy człowieka, jest to trudne do powiedzenia, ale raczej w organizmie już człowieka. Wyobrażam to sobie w ten sposób, że jakiś wirus, koronawirus przeszedł ze zwierzęcia na człowieka i w człowieku po prostu udoskonalił przez różne mutacje, tak jak teraz powstają różne warianty, więc tutaj poprzez różne mutacje udoskonalił swoją zjadliwość. Mm-hmm.
No i tutaj niestety kontynuacja pytania, bo dlaczego wirus cały czas mutuje i czy te nowe mutacje są cały czas coraz bardziej niebezpieczne, pani profesor?
Wirus mutuje z prostego bardzo powodu, ponieważ to są wirusy, których genomem jest RNA i żeby zreplikować, żeby namnożyć ten materiał swój genetyczny, używane są enzymy, które są polimeryzami, czyli takimi enzymami, które powielają ten materiał genetyczny i te enzymy to są RNA polimerazy, a nie DNA polimerazy, jak na przykład u człowieka czy u innych zwierząt. I te enzymy nie posiadają takiej aktywności korektorskiej. Enzym się czasami pomyli, ale nie jest w stanie tego naprawić. I taka mutacja się utrwala. To są jakieś zamiany na przykład nukleotydów, które powodują to, że zamieniają się aminokwasy. Więc to są bardzo takie subtelne zmiany, ale niestety one są ciągłe. I właściwie podczas każdej takiej replikacji wirusa może dojść do utrwalenia takiej zmiany. Więc wirus będzie się cały czas niestety zmieniał, a zmieniał się będzie wtedy, kiedy będzie mógł się namnożyć. Więc u osób, które są zainfekowane, to one są takim kociołkiem, gdzie może dojść właśnie do takich zmian.
Pani profesor, to w związku z tym, czym różnią się szczepionki? Czy można powiedzieć, że jedne są gorsze, inne są lepsze? Bo mamy taki wręcz szum informacyjny, co róż dowiadujemy się, że ta szczepionka nie działa na tą odmianę wirusa, a inna działa, że należy się na przykład trzeci raz zaszczepić. No właśnie, proszę nam coś opowiedzieć o samych szczepionkach.
Szczepionki, które są dostępne na rynku, wszystkie wykorzystują jeden główny antygen, jedno takie główne białko, które pobudza układ odpornościowy, to jest białko S, białko kolca. Jest to jednocześnie białko, które odpowiedzialne jest za wejście wirusa do komórki docelowej, więc jest to bardzo ważne białko i ono nie może się zbytnio zmienić. Więc do tej pory wszystkie szczepionki, informacja o tym białku S jest dostarczana w różny sposób. Są te szczepionki mRNA, gdzie informacja jest zawarta w mRNA, czyli to jest taka cząsteczka, gdzie od razu jest informacja potrzebna do syntezy tego białka kolca i nasz organizm sam syntetyzuje to białko kolca i aktywuje układ odpornościowy. Są inne szczepionki, to są szczepionki wektorowe, tam są używane, atenuowane wirusy, które nie są dla nas groźne i które dostarczają tą informację o białku kolca. Więc na razie są tylko takie szczepionki. Nie wykazano na razie, aby jakaś szczepionka była nieskuteczna przeciwko tym różnym wariantom. Na szczęście. Ale nie ukrywajmy, może do takiej sytuacji oczywiście dojść.
To ile razy powinniśmy się zaszczepić? Bo na przykład w Wielkiej Brytanii będą osoby trzeci raz szczepione.
Aha, to niestety jest nie do przewidzenia, ponieważ my się wszystkiego jeszcze nadal niestety uczymy. Wiadomo jest, że dwie dawki na przykład jednej szczepionki są skuteczne w 60-80%, więc można się zastanowić, czy nie warto się doszczepić trzeci raz, żeby jeszcze podnieść tą odporność. Na razie chyba nikt jeszcze nie stosuje trzech dawek, ale jest to no, przewidywane, że być może taka możliwość, taka potrzeba będzie niestety w czasie, że wyjdzie, że taka potrzeba jest.
Pani profesor, bardzo skomplikowane pytanie od naszego słuchacza, pana Mariusza, dotyczące szczepień. Zacznę od tego, pisze pan Mariusz, że ozdrowieńcy nie mogą być szczepieni do 90 dni po chorobie. A co z tymi, co przechodzą bezobjawowo? Skąd wiadomo, że 2-3 tygodnie wcześniej nie chorowali bez objawów? Dlaczego taka osoba może być zaszczepiona od tak na już? Gdybym zrobił test tuż przed szczepieniem i wyszłoby, że chorowałem, to bym nie został zaszczepiony. No właśnie, i pyta się, gdzie tu logika? Takie zadaje pytanie nasz słuchacz.
To znaczy tutaj logika jest na innym zupełnie poziomie, ponieważ pan Mariusz ma oczywiście absolutną rację, że jest wiele osób bezobjawowych, które niewątpliwie zostaną zaszczepione w krótszym czasie niż 90 dni. Tutaj chodzi tylko o to, że osoby, które są ozdrowieńcami, o których wiemy, że są ozdrowieńcami, posiadają jakąś odporność. Mhm. I ta odporność im na te 90 dni wystarcza, ponieważ nie zaobserwowano przypadków reinfekcji wirusem SARS-CoV-2 w ciągu 90 dni. Więc można ze szczepieniem tych osób poczekać, a przez ten czas szczepić grupę, która nie ma żadnej odporności.
Bardzo logiczne, pani profesor.
Więc to chodzi tylko o te
kwestie odporności. Pytanie od innego słuchacza. Jak to możliwe, że osoby mieszkające z chorym na COVID nie zarażają się? Bo przecież takie sytuacje mają miejsce.
Tak, takie sytuacje mają miejsce i bardzo często albo zarażają się nawet, a nie mają takich objawów, takich groźnych. To niestety każdy organizm jest bardzo indywidualny. Jeżeli chodzi o takie zarażanie się, to nie zapominajmy o tym, że my posiadamy wielostopniową odporność. Pierwszą taką odpornością to są tak jakby takie mury, przez które ten wirus musi przeskoczyć, żeby nas zakazić. Pierwszą taką odpornością to jest odporność taka jak skóra, śluzówka nosa, nasze wydzieliny różne, które mamy, łzy na przykład. To wszystko powoduje, że część wirusów nie wchodzi do naszego organizmu. Potem jest następna, jak już wirus wejdzie nawet do komórki, to tam też są różne mechanizmy, które niszczą tego wirusa. A aktywność tych wszystkich takich układów, znaczy nie chcę tego nazywać kilkoma układami odpornościowymi, bo to jest jeden układ odpornościowy, ale tymi stopniami takimi jest bardzo różna. Więc niestety, na szczęście jest to możliwe, że osoby, które mieszkają z osobą, u której potwierdzono SARS-CoV-2, albo się nie zarażają, albo zarażają się po prostu bezobjawowo. Myślę, że ten drugi wariant jest częstszy. Mm-hmm. Po prostu zarażają się bezobjawowo.
A co z testami? Bo jeśli one są negatywne? No ja sama byłam w takiej sytuacji.
Tak?
Tak. No dobrze.
No to znaczy, że się pani nie zaraziła.
Dobrze.
Chociaż z testami jest tak, że one, jeżeli jest test pozytywny, to raczej on jest bardzo, to raczej jest to prawda, jest on pozytywny. Mhm. Natomiast z testami, które są negatywne, byłabym bardziej ostrożna, ponieważ tam jest bardzo wiele elementów i bardzo wiele momentów, gdzie może się człowiek pomylić i ten test źle wykonać. Mhm. Więc test negatywny nie jest negatywny na 100%, a też pozytywny raczej jest pozytywny na 100%.
Ach, pozytywne, ale nie w tym sensie pozytywne.
Tak.
Pani Hania zadaje pytanie, ale takie pytania pojawiają się również od innych naszych słuchaczy. Jak wygląda szczepienie po przebytym zachorowaniu i szczepieniu? Tutaj pani Hania ma na myśli taką sytuację. Była zaszczepiona pierwszą dawką AstraZeneki, ale po tym szczepieniu zachorowała. I kiedy może się zaszczepić drugą dawką? Jak długo czekać? Czy przesuwać termin?
Powiem szczerze, że na to pytanie nie znam odpowiedzi, bo nie wiem, jakie są teraz zalecenia, więc najlepiej byłoby porozmawiać z lekarzem, ale wydaje mi się, że powinna przesunąć termin, tak. ale tutaj bym doradzała konsultację już z lekarzem. Ja lekarzem nie jestem i nie wiem, jakie dokładnie są zalecenia w tym przypadku.
Pani profesor.
Ale jest to zdrowieńcem, więc znowuż powinna mieć ten czas, jakąś odporność już ma. Nie jestem przekonana, że jest to potrzeba u niej do szczepienia od razu.
Bardzo skomplikowane pytania, dwa od pani Joanny, no ale spróbuję je zadać. Jaki mechanizm odpowiada za różne reakcje NOP na szczepionki mRNA i wektorowe u chorób na choroby autoimmunologiczne z obserwacji klinicznych po szczepionkach mRNA u tych pacjentów nie występuje burza cytokin? Drugie pytanie w przypadku kobiet, szczepienia kobiety w ciąży, pierwsza dawka. Czy po porodzie druga dawka powinna przyjąć zarówno kobieta, jak i noworodek? To drugie chyba jest...
Na drugie pytanie, bo ono jest dużo prostsze. Drugie pytanie, oczywiście noworodek nie przyjmuje szczepionki, ponieważ nie szczepimy noworodków tą szczepionką. Szczepione są osoby od 16 roku życia. Ta szczepionka jest dopuszczona. Chociaż aktualnie badania wykazały, że od 12 roku życia ta szczepionka jest bezpieczna i niektóre kraje już będą szczepiły od 12 roku. Więc kobieta powinna przyjąć drugą dawkę. Natomiast jej noworodek nie, ale noworodek będzie prawdopodobnie karmiony piersią, więc nabierze takiej odporności biernej, ponieważ przeciwciała będą przechodziły w mleku. Natomiast pierwsze pytanie dotyczyło burzy cytokin i chorób autoimmunologicznych. Nie bardzo zrozumiałam.
To zostawmy pytanie, bo ja tym bardziej nie zrozumiałam pytania. Ale chciałam się zapytać o taką sytuację. Seszele. Tam największa populacja na świecie jest w pełni zaszczepiona. Prawie 63%. Za nimi Izrael. A jednak pojawiła się nowa fala pandemii. Dlaczego pani profesor? Jak pani na to patrzy jako wirusolog?
No niestety, nawet jeżeli będziemy wszyscy zaszczepieni, to wydaje się, że my tego wirusa się już nigdy nie pozbędziemy. Będziemy tylko po prostu, nie będziemy po prostu umierać i mieć takich powikłań związanych z tą chorobą COVID-19. Niestety jest to wirus, który będzie się namnażał i będą powstawały nowe warianty. Tak samo jest w przypadku wirusa grypy. Warto też zauważyć, że nie tylko ludzie są zakażeni tym SARS-CoV-2, ale także na przykład zwierzęta domowe. Tylko ja tutaj nie chcę, żeby wszyscy zaczęli nagle wyrzucać kotki i pieski. Ten wirus ma niestety duże pole do popisu, jeżeli chodzi właśnie o tą zmienność. Więc my się tego wirusa nie pozbędziemy i są takie głosy coraz częstsze, że nawet taka odporność zbiorowa nie do końca nam pomoże.
A kobiety w ciąży, wracamy do kobiet w ciąży. Czy one powinny być w grupie priorytetowej, jeśli chodzi o szczepienia? Bo takie są na przykład w tej chwili doniesienia z Uniwersytetu Oksfordzkiego, ale nie tylko, że kobiety ciężarne, które zachorowały na COVID-19, są dwa razy bardziej narażone na śmierć niż kobiety w ciąży, ale i inne jeszcze informacje są bardzo niepokojące. Jak pani uważa?
No tutaj to jest właśnie bardzo ciężka taka sytuacja i ja bardzo cieszę się, że ja nie muszę wybierać i robić list, kto bardziej potrzebuje szczepionki, kto mniej potrzebuje szczepionki. Są też doniesienia, że w Polsce w sierpniu powinniśmy być w większości zaszczepieni. Bardzo mnie cieszy to, że otwarto szczepienia dla coraz mniejszych grup, coraz młodszych grup wiekowych. To jest bardzo ważne. Szczepmy tych, co chcą. Bardzo wiele osób chce się zaszczepić i to bardzo cieszy, że mamy na tyle mądrych i świadomych ludzi, którzy walczą o swoje zdrowie. Takich grup, kobiety w ciąży, tak, powinny być oczywiście priorytetowe. Osoby z nowotworami powinny być priorytetowe. Medycy. Uważam, że panie na kasach w sklepach powinny być też w tej grupie priorytetowej. No, takich ludzi niestety jest bardzo dużo i w jakiś sposób tą listę trzeba ułożyć.
I jeszcze... Powie,
że, że pani, która pracuje, przepraszam, tylko powiem, że pani, która pracuje w sklepie, ona musi pracować. Natomiast kobieta w ciąży może może w jakiś sposób może bardziej się chronić przez samoizolację od innych osób. To jest to bardzo trudne.
My na naszej antenie, na antenie Radia Gdańsk mówiliśmy również o kasjerach, o sprzedawcach, bo przecież między innymi Solidarność właśnie z takim postulat, taki postulat wystosowała i do rządu, i do prezydenta, aby ta grupa była priorytetowa, jeśli chodzi o szczepienia. Ale jeszcze inne pytanie od słuchacza. Czy oczyszczacz powietrza usuwa koronawirusa w mieszkaniu?
No musiałby on mieć odpowiednie filtry.
A jednak.
Na których ten wirus by się zatrzymywał. Tak, ale to są filtry HEPA i ja podejrzewam, że nie ma takich oczyszczaczy powietrza na rynku, które by...
Pewnie są, ale podejrzewam, że bardzo drogie. Pani profesor, jeszcze jedno pytanie. Komisja Europejska chce, by przed końcem roku na rynek trafiło 5 leków przeciw COVID-19. Komisarz do spraw zdrowia powiedziała, że odpowiedzią Unii na koronawirusa nie mogą być tylko szczepionki. Czy to faktycznie pilna potrzeba, jak pani uważa? Nie tylko szczepionki, ale też i leki.
Tak, no jest to bardzo pilna potrzeba, ponieważ szczepionki nigdy nie działają 100%. I na pewno będą osoby chore i opracowanie leków jest również ważne. Oczywiście ja jestem bardzo za szczepionkami, ponieważ jest to profilaktyka, tak? Czyli tutaj zapobiegamy jakiejś groźnej chorobie. Natomiast leki dla tych osób, które nie odpowiedziały, których układ odpornościowy w jakiś nie wiadomo dlaczego nie odpowiedział na szczepionkę tak, jakbyśmy tego oczekiwali, muszą być leczone, więc posiadanie leków jest jak najbardziej rzeczą, którą pożądamy, tak.
Pani profesor, bo teraz chyba już bardzo rzadko wśród objawów koronawirusa jest wysoka temperatura, a przecież w wielu zakładach pracy, w urzędach są urządzenia, które mierzą temperaturę. Czy to jest zasadne? A jeśli nie jest zasadne, to w jaki sposób, no właśnie, sprawdzać, czy ktoś może być zakażony?
No niestety jest to o tyle zasadne, że jest to jedyna rzecz, którą możemy tak bardzo łatwo zmierzyć. To jest właśnie temperatura i nasze samopoczucie. Natomiast no jedynym testem jest test diagnostyczny, tak? Najlepiej zrobić test, wykonać test PCR, ale to jest niemożliwe, żebyśmy przed każdym wejściem do pracy taki test robili, więc temperatura jest jedyną możliwością po prostu.
Jedyną możliwością
na dziś. Niestety. Na dziś, tak.
Na dziś. Czekamy, co będzie w przyszłości, może niedalekiej. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę.
Ja chciałam powiedzieć, że mój mąż jutro ma, właśnie jutro sobota jest, ma drugą dawkę szczepionki mRNA, bo się załapał na szczepionkę mRNA. Natomiast ja w poniedziałek mam drugą szczepionkę AstraZeneca.
Pani profesor, trzymamy kciuki, żeby wszystko dobrze było, żeby nie było objawów poszczepiennych. Dziękuję za rozmowę.
Powiem szczerze, mogę dodać jeden głos tylko. Ja, jeżeli byłaby gorączka i jakieś osłabienie, to bardzo bym się cieszyła, bo to by znaczyło, że mój organizm zauważył, że szczepionka się dostała do mojego organizmu.
Wow, cieszmy się, proszę państwa, z gorączki, jeśli będą takie objawy poszczepienne. Dziękuję za rozmowę. Tak? Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę. Do widzenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk była profesor Monika Adamczyk-Popławska z Zakładu Wirusologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiała Olga Zielińska.